A na antenie już jest ktoś, czeka?
Czeka, psycholog z Warszawy.
To pozdrawiamy Warszawę.
Pozdrawiamy Warszawę, panie Adamie, pan Adam Budek.
Na czele z panem
Budek,
psychologiem.
Tak. Czy słyszymy się, panie Adamie?
Słyszymy bardzo dobrze.
Bardzo dobrze.
To przepraszam, proszę pana, że tak popsułem wam trochę. Co by psycholog na ten temat powiedział? No.
A ja z przyjemnością przysłuchałem się końcówce audycji poprzedniej. Tak? No, mnie akurat bardzo interesują takie tematy, o których tutaj słyszałem, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawa człowieka, a jak prawa człowieka, no to prawa każdego człowieka, nie tylko mniejszości, ale również innych, w tym, tak jak tutaj zostało poruszone, również katolików. To jest szalenie ważna sprawa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdyż no, ja osobiście odnoszę wrażenie, że chrześcijanie w dzisiejszych czasach są najbardziej prześladowaną grupą, mimo że jakby tak posłuchać, co się mówi w mediach głównego nurtu, to można by mieć dokładnie odwrotne spojrzenie.
Przepraszam, jeżeli mogę powiedzieć, proszę pana, pan mówił w mediach głównego nurtu, niektórzy mówią w mediach głównego ścieku.
Tak, niektórzy mówią, ja oczywiście tutaj nie mam zamiaru polemizować i też trzeba dbać o język, to by nie mówić, nawet jeżeli zgadzamy się z tym stwierdzeniem. Natomiast tak, no to jest oczywiście kwestia antykulturowych ideologii, głównie ideologii marksistowskiej. Każdy, kto czytał teorię Reicha i Fromma, no to wie, że żeby wprowadzić komunizm tylnymi drzwiami, czyli nie drogą, jaką zaproponował Marx i Engels, masowego terroru, tylko drogą rewolucyjną, trzeba trzy instytucje zniszczyć: Kościół katolicki, rodzinę oraz kapitalizm. No i zgodnie z tą ideologią właśnie Kościół katolicki jest niszczony na wszelkie różne sposoby.
Ale przepraszam, to tak, inny temat, proszę. Ale ja bym powiedział, proszę pana, wie pan, Kościół katolicki, rodzinę, i to widzimy, jak jest zniszczony, z tym, że ja powiedziałem, ci marksiści, to nam oddali kapitał Marksa, oddali nam Marksa, a kapitał wzięli.
Wszystko się
zgadza. W znaczeniu materialnym, tak. Ten kapitał. Tak, ale to przepraszam.
On poniekąd się, proszę ojca, ten temat będzie wiązał z tym, co teraz pan psycholog mówił, ponieważ wspomniał pan również o tym, że niszczy się rodzinę, prawda? Że no, taka teza tutaj występuje, niszczenia rodziny. A my dzisiaj właśnie w tym temacie zaniedbań rodzicielskich, wychowawczych, no chcemy tutaj się odnaleźć. I myślę, że to jest taki dobry moment w tym momencie, kiedy widzimy te wszystkie zaniedbania osób dorosłych, rodziców, kiedy przyglądamy się temu, jak, w jaki sposób nasze dzieci się zachowują. Bo sam proces wychowania to jest proces bardzo długi. On jest bardzo mozolny, panie Adamie, prawda? Bardzo długi, mozolny i trudny. To nie jest łatwy proces. Natomiast i mimo nawet, że on trwa prawidłowo, to potem i tak w wieku powiedzmy 15, 16, 17 lat naszego dziecka zauważamy, że coś tam jest nie tak, że przecież nie tak wychowywaliśmy, nie takie zasady wpajaliśmy dziecku. A co dopiero w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że dokonane zostały pewne zaniedbania. Bardzo proszę, panie Adamie.
Tutaj pani redaktor poruszyła dwa, może, znaczy ja zauważyłem dwa tematy. Pierwsze, że w dzisiejszych czasach jest bardzo trudno wychować nasze dziecko, w ogóle dzieci wychować. Sądzę, że gdybyśmy dokładnie to samo pytanie, czy ciężko jest wychować dzieci, zadali naszym rodzicom, dziadkom i pradziadkom, to moglibyśmy odpowiedzi mieć różne. I to się bardzo wiąże z tym, o czym tutaj przed sekundką mówiłem, zanim jeszcze zaczęliśmy z głównym tematem, czyli z tymi ideologiami antykulturowymi. W dzisiejszych czasach, kiedy tych ideologii jest dużo, a jest ich naprawdę dużo i one się przedostają praktycznie wszędzie, no to rodzice są bardzo zagubieni. Mamy w dzisiejszych czasach różne koncepcje wychowawcze, typu wychowanie bezstresowe, wychowanie bez kar, wychowanie w nurcie, on się tak ładnie nazywa, NVC, to jest porozumienie bez przemocy, ale generalnie ma bardzo mało wspólnego z tym. Mamy Nurten Wisti, mamy wychowanie w stylu Montessori. Jak rodzice tak słuchają, zwłaszcza takich naukowych autorytetów, pedagogów, wykładowców akademickich o tym, że można dziecko bez kar wychowywać, albo żeby tak wychowywać bezstresowo, żeby jak najmniej było jakichś tam nieprzyjemnych sytuacji, żeby dziecko się nie denerwowało, żeby chronić takie dziecko, no to potem wyrasta nam dorosły człowiek i my jesteśmy w szoku. My jesteśmy w szoku, no bo wydawało nam się, że słuchamy autorytetów, słuchamy ludzi nauki, którzy kawał życia poświęcili, żeby zbadać tematykę pedagogiczną. Słuchaliśmy, czytaliśmy, dowiadywaliśmy się i nagle się okazuje, że coś tutaj nie wyszło. A gdybyśmy się cofnęli te minimum 30 lat do tyłu, to się nagle okazuje, że rodzice nie przykuwali aż tak dużej wagi do wychowania dziecka. Wychowywali je z miłością i z konsekwencją, ale nie było żadnych antykulturowych ideologii ani takiego duraczenia, nawet bym powiedział, pedagogicznego na temat właśnie takich wychowania bez kar, bez konsekwencji, w stylu właśnie takim delikatnym. I jakoś te dzieci wyrastały na dorosłych, odpowiedzialnych ludzi. Także coś tutaj rzeczywiście w dzisiejszych czasach jest nie tak, jeżeli chodzi o te kwestie wychowawcze. Natomiast drugą kwestią, którą pani poruszyła, to jest kwestia dorastania, ponieważ no, rozumiem, w dzisiejszej audycji rozmawiamy już o takich trochę starszych dzieciach. Nie rozmawiamy o przedszkolakach czy podstawówce, tylko o takim wieku przynajmniej szkoły średniej. I okres dorastania to jest okres trudny dla wszystkich, i dla dziecka, i dla rodzica. Rodzic bardzo często w takiej sytuacji jest w szoku, ponieważ dziecko w okresie dorastania, można by powiedzieć, stosuje metodę tak zwanej wywróconej walizki. To znaczy rodzic pakuje do tej walizki, czyli do tego dziecka, pewne wartości, pewne kwestie wychowawcze, uczy dziecko przez całe życie, jak to być odpowiedzialnym, dobrze się uczyć i tak dalej. Można by długo wymieniać, a potem dziecko wywala to wszystko z walizki, ale rodzic często nie zdaje sobie sprawy, że on wywala nie po to, żeby było wywalone, tylko żeby poukładać z powrotem po swojemu. To jest taki okres testowania granic, okres takiego buntu. On jest bardzo trudny i nie tylko dla rodziców, ale i dla dzieci, bo to jest taki wiek, gdzie młodzież dorasta, hormony pracują, różne rzeczy w głowie są. Dziecko sobie zadaje mnóstwo pytań, a po co się uczyć, a czy ja muszę pracować i tym podobne, że mam mnóstwo obowiązków, a po co to wszystko? Tak docieka w taki trochę filozoficzny sposób, bo filozofowie często zadają sobie pytanie, a po co to jest, a czemu to służy? I dziecko właśnie w ten sposób docieka. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że to jest proces całkowicie normalny i naturalny. Owszem, nie jest to łatwe. Rodzic nieraz musi albo zagryźć zęby, albo odbyć z dzieckiem jakąś trudną rozmowę, czy ukarać dziecko. Nie jest to łatwe, ale ważne jest, żeby wiedzieć po pierwsze, że jest to proces normalny, naturalny i że jest to proces, który też w pewnym momencie ma swój koniec.
Tak, panie Adamie, ale jest utrudniony tymi dodatkowymi sytuacjami zewnętrznymi, które propagują właśnie te inne wartości i czasami wzmacniają jakieś takie przekorne myślenia, działania właśnie tego naszego dziecka, bo kiedyś, kiedy jeszcze obowiązywała ta pedagogika, wychowanie klasyczne, tak, gdzie był uczeń, nauczyciel, no, był autorytet nauczyciela. Teraz właśnie, no, często w tym okresie tutaj dorastania może dojść do takiej sytuacji, że dziecko będzie chciało przewodzić i że będzie, to już wtedy mamy pajdokrację. Co wtedy robić konkretnie, panie Adamie?
Znaczy tak, to o czym pani redaktor na początku wspomniała, ten autorytet. Kiedyś to była rzecz oczywista, natomiast to, o czym ja mówiłem na samym początku, jeżeli chodzi o te kwestie antykulturowe, to gdybyśmy poczytali sobie założenia na przykład pedagogiki Montessori czy tych nurtów NVC, to tam słowo autorytet jest skreślone grubą krechą. Tam jest wręcz napisane, że nauczyciel nie powinien być autorytetem, żeby, prawda, podążać za dzieckiem. Ja oczywiście się z tym fundamentalnie nie zgadzam. W swojej krótkiej karierze zawodowej zdarzyło mi się pracować w szkole Montessori oraz w szkole demokratycznej. Na własne oczy widziałem, co się dzieje i bardzo szczerze odradzam wszystkim rodzicom posyłania dzieci oraz wychowywania w takim nurcie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeżeli za dużo dziecku pozwolimy, to dziecko w pewnym momencie będzie chciało więcej. Gdzie, tak jak pani powiedziała tutaj, że dziecko w pewnym momencie będzie chciało trochę władzy
przejąć. Przewodzić, tak.
Tak, przewodzić. Musimy zdać sobie sprawę, że dziecko, dopóki nie zostanie dorosłym człowiekiem, to jeżeli chodzi o wiek rozwojowy, to jest mniej więcej 18-19 lat, on się tak zazębia mniej więcej z ukończeniem szkoły średniej, dziecko nie jest w stanie przewodzić. Jemu się wydaje, że ono będzie umiało korzystać z wolności, będzie umiało dowodzić, ale nie będzie umiało, ponieważ dowodzić, przewodzić, jakbyśmy tego nie nazwali, można dopiero wtedy, kiedy człowiek nauczy się, czym jest konsekwencja. Kiedy sam podejmuje decyzję i sam za nie odpowiada. Jeżeli mamy dziecko 10-letnie, na przykład pójdzie gdzieś do kogoś na urodziny i powiedzmy, no przypadkiem potłucze komuś wadę, no to dziecko z własnych pieniędzy nie zapłaci, ponieważ dziecko nie ma własnych pieniędzy. W momencie, gdy to robi dorosły człowiek, no to pokryje szkodę z własnej kieszeni. I tu już jest pewien moment odpowiedzialności. To jest oczywiście tylko taki przykład. Można by tak naprawdę dużo o tym mówić i bardzo długo. Natomiast dziecko, 13-latek nie jest w stanie korzystać z wolności, ani nie jest w stanie przewodzić. No, jeżeli dziecko będzie chciało, jeżeli będzie się upierało, trudno. Tutaj rodzic musi zastosować autorytet, musi zastosować czasami jakieś kary, czyli po prostu formy przymusu, ale no, zgodnie z pewnymi zasadami wychowawczymi. No, będziesz dorosły, będziesz sam podejmował decyzję.
Łatwiej jeszcze
nie jesteś, tak, to ja.
Bo panie Adamie, łatwiej jest, myślę, kiedy dziecko jeszcze ma mniej lat, naście, 13, 14, chociaż tutaj to w tej chwili czasami dziecko już tak wykracza poza swoje kompetencje dziecka, nawet w tym wieku, ale myślę, że mimo wszystko łatwiej jest przemówić do takiego dziecka, ale trudniej już, kiedy dziecko ma 17, 18, może nawet 19 lat, czyli skończyło ten próg pełnoletności, ale jeszcze jest w zasięgu, jeszcze jest na garnuszku, że tak powiem, rodziców. Mhm. I kiedyś funkcjonowało, myślę, że coraz rzadziej w tej chwili już to powiedzenie rodziców, ale powiedzenie odważne, że dopóki jesteś pod naszym domem, niestety musisz się podporządkować zasadom obowiązującym w tym domu. Czy pan się zgadza z tym, czy uważa pan odwrotnie, że należałoby odejść od takiej myśli?
Nie, oczywiście, że się zgadzam. No, ktoś mógłby powiedzieć, że trochę nieładnie powiedziane czy coś, ale to jest prawda. To jest prawda. Zresztą mało tego, że w ogóle psychologia i rozwojowa i podstawy takie pedagogiczne mówią wyraźnie o tym, że jeżeli dziecko ma wyznaczone granice, to dziecko się czuje bezpiecznie. Ono o tym nie powie bezpośrednio, ono nie powie o tym w rozmowie, no bo wiadomo, że dzieci nieświadomie, Boże, ale chciałyby mieć jak najwięcej wolności, chciałyby jak najwięcej, żeby ten rodzic pozwalał, natomiast one nie są świadome tego, czym to będzie skutkowało. Ja opowiem taką krótką anegdotę, jak byłem kiedyś w liceum, to na lekcjach filozofii nauczyciel opowiadał kiedyś, jak po wojnie zakładano prąd na wsi i opowiadał, że jeden chłop uparł się i powiedział, że on nie chce mieć prądu.
Że co?
Że nie chce mieć prądu założonego.
Aha.
No i wszyscy tak się dziwią. Jak to? No prądu? No wszyscy chcą mieć, a ja nie chcę. Tak się uparł. W końcu za rok przychodzi i mówi, że on jednak chce mieć ten prąd. No to wszyscy mówią, no ale zaraz. No pan nie chciał, my tutaj wykopaliśmy, wszystko postawiliśmy. Chłop mówi, no przepraszam za brzydkie słowo, mówi, głupi byłem, trzeba było mi w mordę dać i prąd założyć. Aha. Przepraszam za słowo, ale uważam, że cytaty należy w całości.
Był na tyle odważny, żeby się przyznać też.
Tak, ale to
błędu,
ludzie czasami sami przyznają, że No, głupi byłem, trzeba było mi odebrać trochę tej wolności, trochę tej decyzji i postąpić po swojemu. Mhm. W przypadku dzieci to się bardzo często zdarza. Często nawet dorośli ludzie mówią, że kurczę, mi to tam matka mi na wszystko pozwalała tego, no mogła jednak trochę inaczej. Mhm. O to chodzi. No, dziecko nie potrafi z tej wolności korzystać.
Panie Adamie, teraz ja tak króciutko, jeśli można, bo taka myśl mi teraz przyszła, że tutaj kiedyś dosyć często gościliśmy księdza Walusiaka z Bielska Białej, z ośrodka uzależnień, i przyjeżdżał z grupą młodzieży. I czasami właśnie padały tutaj na antenie takie słowa tych osób, które przebywają w trakcie leczenia, że niestety miałam za dużo wolności w domu. Tak. Mama czy tata nie stawiali mi właśnie granic, tak? Także doprowadza to często do takiego aż upadku. To jest bardzo niebezpieczne.
To się zgadza. Ja też nieraz słyszałem takie sformułowania, że kurczę, gdyby mnie rodzice wtedy powstrzymali i nie poszedłbym na tamtą imprezę. To najczęściej mówią osoby, które albo właśnie spróbowały narkotyków, albo jak kobieta w nastoletnim wieku zaszła w ciążę. Mówią, że no gdyby tylko rodzice mi zakazali, no już mogliby przywiązać mnie nawet. Mhm. Tak? W taki sposób mówią ludzie. Natomiast jeszcze pani redaktor zapytała, co zrobić z takimi dziećmi, które już tak naprawdę nie są dziećmi, mają 17-18 lat.
Tak.
To jest, powiem pani redaktor, bardzo częste pytanie, z jakimi przychodzą rodzice do psychologów, do gabinetów w dzisiejszych czasach. Jak już to dziecko jest takie dorosłe i to zrobić. Pierwsza podstawowa sprawa, to może rozczaruje niektórych, ale na szybko nic się nie da zrobić. To jest niestety taka tendencja w dzisiejszych czasach, że rodzice przychodzą dostać gotową metodę.
No po tak, skoro sam proces wychowawczy trwa tak długo, a jest tutaj jakiś uszczerbek, no to zdajemy sobie sprawę, że tu będzie problem.
No oczywiście, że tak. No, jeżeli wychowujemy dziecko te 17-18 lat i nagle się przebudziliśmy, że coś nie działa, to nie da się tak zrobić, że pstryk i coś tutaj się naprawi. Ale no rodzice właśnie chcą właśnie takich, że proszę mi powiedzieć, jaką tu karę zadać, jakie konsekwencje, czego zabronić, albo czym go zmotywować, że było dobrze. Mhm. Tak się po prostu nie da. Wychowanie to jest proces nieodwracalny. Nie da się młodego człowieka wychować po raz drugi. Mhm. Natomiast to, co można zrobić, to można odbudować relacje z dzieckiem. Bo zdarza się tak bardzo często, że rodzic na przykład mówi, że całe życie byłem pochłonięty pracą, no bo prawda, problemy finansowe, bo coś tam i nie miałem czasu dla tego dziecka. I wtedy właśnie pojawiają się deficyty wychowawcze związane na przykład z tym, że rodzic nie miał czasu. I wychować się nie na drugi raz, ale można relacje odbudować. Czyli zacząć spędzać z dzieckiem więcej czasu.
Czyli jest jakaś myśl, jakaś nadzieja, panie Adamie, już teraz, tak? Odbudowa relacji. To jest to.
Dokładnie. Przede wszystkim spędzać więcej czasu, rozmawiać z dzieckiem o problemach. Nawet jeżeli nie będzie chciało,
no właśnie,
to można zachęcać. Po prostu dziecko mówi, że ma jakiś problem, powiedzmy natury, nie wiem, miłosnej. To rodzic może tam oczywiście zapytać, czy chcesz pogadać. Nawet jak dziecko powie, nie, daj mi spokój, to nie twoja sprawa. Okej. Ale wiedz, że zawsze jestem do twojej dyspozycji, jeżeli będziesz chciał o tym porozmawiać. Albo można na przykład, też bardzo dobrze na dzieci działa, opowiadanie o własnych doświadczeniach. Czyli kiedy ja byłem w twoim wieku...
No to działa czasami jak płachta na byka, panie Adamie, na dzieci, nie? Taki zwrot. Kiedy ja byłem w twoim wieku, bo to dla nich jest takie abstrakcyjne, że rodzic mógł być w wieku, w tym, w którym teraz dziecko
nie,
jest.
Bo widzi pani... To jest tak, że często dziecko reaguje w ten sposób, w sensie on tak mówi,
no tak, tak.
Ale on bierze do siebie i on bierze to pod uwagę, bo jednak jak się mówi o własnych doświadczeniach, to się mówi o rzeczach prawdziwych. To nie jest kwestia tego, że przeczytam coś w poradniku dla rodzica, czy w jakiejś książce pedagogicznej, tylko mówię o prawdziwych. I tam dzieci bardzo często, oj, tata, to były inne czasy, o czym ty gadasz, prawda? Nie było tego, nie było tamtego. Natomiast to, co było, to jest prawdziwe. Emocje i relacje międzyludzkie są prawdziwe. To, że za czasów rodziców, prawda, naszych nie było smartfonów, komputerów, a dziecko nam opowiada, że ktoś mu coś, prawda, na Messengerze czy na innym komunikatorze napisał, to nie oznacza, że my tego nie rozumiemy. Zmieniły się technologie, ale relacje międzyludzkie cały czas pozostają te same. Mhm. Także mówienie o własnych doświadczeniach, spędzanie czasu z dzieckiem jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też modelowanie. To znaczy, żeby własną osobą dawać przykład. To jest coś, co się pojawia praktycznie na każdym etapie wychowawczym, na każdym jednym kroku. Po prostu to nie jest tak, że dzieci biorą z nas przykład i nas naśladują tylko i wyłącznie jak są małe. Bo tak nam się wydaje czasami, że jak na przykład zakaszle, zasłanie ręką buzię, no to dziecko potem robi tak samo, bo się mówi, że malutkie dzieci to powtarzają.
Tak, wchłaniają to, nie... to wszystko jak gąbka, tak. Panie
tak,
Adamie,
ale to nie jest tak,
ale
że tylko malutkie.
Ja przepraszam, bo troszeczkę uszczknęliśmy na początku programu tę naszą audycję, więc mamy już osobę, która chciałaby z nami tutaj porozmawiać, tak? Proszę. Możemy ten telefon odebrać, pozwoli pan?
Proszę, tak.
Tak. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, Andrzej z Sopotu, serdecznie witam.
Szczęść Boże, panie.
I pana gościa. Ja tak króciutko, mając doświadczenie rodziny dużej, wielopokoleniowej, jak mi się wydaje, udanej, tak mówią podobno, to chciałem podzielić się z jedną rzeczą. Wyniosłem to z czasów, kiedy forsowane było wychowanie komunistyczne, bez rodziny, z donoszeniem na rodziców i tak dalej, Pana Boga nie ma. I to wszystko było nie do przyjęcia, ludzie to już młodzi starsi odrzucali, ale do młodych ludzi mówiło się, wiesz co, przyjdź na zebranie, będzie fajnie, słuchaj, dostaniesz bon, pojedziesz tu, tam, bo jak byli starsi, później szło dalej, to do Bułgarii, pojedziesz na wczasy gdzieś w Związku Radzieckim, w Polsce, masz fajne otoczenie. I tutaj komunizm wykorzystał jedną zasadniczą rzecz, o której nie wiem, czy państwo, bo nie, w początku nie słyszałem, mówiliście, że potężnym konkurentem, takim zwyczajnym socjologicznym konkurentem, takim życiowym dla rodziców w procesie wychowywania ich dzieci jest środowisko, w którym te dzieci są zanurzone, żyją, szkoła ta, inna, aż później po towarzyskie takie układy i tak dalej. I ja bym powiedział tutaj jedną zasadniczą rzecz. Dla nas, jako rodziców, mnie i żony, a to już będzie ponad 50 lat mija, najważniejszą rzeczą było, jak się okazało później trochę intuicyjnie, ale jednak trafiliśmy chyba w dziesiątkę, to było to, żeby nie tylko dzieci wychowywać według jakichś zdroworozsądkowych zasad z Bogiem, z miłości do ojczyzny i tak dalej, ale żeby ofiarować cząstkę swojego czasu rodzicielskiego na te dzieci, na tych rodzin, które nie miały szczęścia albo mieć kompletu rodzicielskiego, albo coś tam się nie układało i te dzieci się bezradnie ociągały, oglądały za środowiskiem. I wtedy myśmy starali się zrobić wszystko, żeby zgromadzić niewielką choćby grupę osób, dzieci w podobnym wieku, które razem z naszymi dziećmi były jak gdyby w cudzysłowie przysposobione do życia w taki sposób, w jaki powinien wchodzić młody człowiek w to życie. I muszę powiedzieć, że nie będę się rozwodził, ale to było
nie, bo musimy
naprawdę
już kończyć, panie Andrzeju. Piękne świadectwo pan daje. Świadectwo wychowywania we własnej rodzinie, jak pan powiedział intuicyjnie, ale rzeczywiście, tak. Ale rzeczywiście to środowisko no takie rzeczywiście, no dawało kierunek, nadawało kierunek wychowaniu, ja bym to tak powiedziała. Panie Andrzeju, ja bym jeszcze głos taki na chwileczkę oddała panu psychologowi, tak? Panu Adamowi, a panu bardzo dziękuję. Niech pan Bóg błogosławi rodzinie pana i panu. Bóg zapłać,
ja przede
panie...
wszystkim gratuluję zarówno stażu małżeńskiego, jak i tego, co pan później powiedział, czyli tych spraw wychowawczych. Tutaj ja w 100% się zgadzam, że oczywiście od wychowania są rodzice. To jest sprawa bezdyskusyjna. Natomiast to nie oznacza, że dziecko nie wychowuje się też gdzie indziej. Szkoła, środowisko, podwórko też pełni pewne funkcje wychowawcze. To jest oczywiście taka trochę kontrowersyjna sprawa, bo w dzisiejszych czasach, jak się mówi, że szkoła wychowuje, to zaraz mamy dwa spolaryzowane obozy. Jedni mówią, że szkoła nie jest od wychowywania, drudzy mówią, że jak najbardziej jest, że takie mamy czasy.
Takie przepychanki, tak. Panie tak, Adamie, rzeczywiście... jakby pan tak mógł ująć króciutko, bo przekraczamy już czas naszej audycji. Jasne. Bardzo proszę.
Pewne kwestie wychowawcze zawsze zachodzą gdzieś w szkole czy na podwórku. To jest bardzo ważne, ponieważ zdarza się na przykład, tak ja to widzę, jak w szkole pracuję, że na przykład dziecko przychodzi i mówi, że tam mama, tata tam ukarali jakoś tam. I wszyscy dookoła, o, ale ty masz okropnych rodziców, a nie daj Boże, jak to dziecko trafi do szkolnego pedagoga i pedagog podważa autorytet rodziców, to jest katastrofa. Także bardzo dobrze tutaj pan Andrzej powiedział, powinniśmy dbać nie tylko o swoje dzieci i o swoje podwórko, ale również o społeczeństwo.
Dziękuję ślicznie, dziękuję państwu za uwagę, dziękuję panu Adamowi, psycholog, przypomnę, z Warszawy, dzisiaj był naszym gościem, porad pedagoga i psychologa, ale jeszcze, ja muszę państwa poprosić o modlitwę, bo również za psychologa. Tutaj u nas bywa od pewnego czasu już pani Katarzyna Straburzyńska, również z Warszawy, panie Adamie, psycholog, pisarka. I tutaj prosiłabym bardzo, bo w niebezpieczeństwie jest stan jej zdrowia, jak i jej poczętego dzieciątka. Pani Katarzyna Straburzyńska-Burchardt, w grudniu mężatka, od grudnia już mężatka. Dlatego bardzo, bardzo proszę o modlitwę w intencji tych dwóch osób. Jeszcze raz dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.